Państwa, to zapraszam już na drugą część. Mamy jeszcze trzy referaty, trzy odpowiedzi profesora Zielińskiego.
Jak dożyję?
Chciałem prosić teraz księdza doktora habilitowanego Krzysztofa Śnieżyńskiego o wygłoszenie swojego referatu pod tytułem Nieśmiertelność duszy ze znakiem zapytania od filozoficznych aporii do chrześcijańskiej wiary w osobistą przynależność człowieka do Boga niezniszczalnego życia.
Szanowni Państwo, Szanowny Panie Profesorze, Ireneuszu, temat mojego 30-minutowego wystąpienia został już zapowiedziany. Powiem tylko, że ten temat potraktowałem podobnie jak Pan Profesor swoją książkę, to znaczy w tym sensie, że ja muszę sam najpierw się dowiedzieć, co ja sobie o tym myślę. I dlatego postanowiłem, że ten temat będzie raczej współmyśleniem z panem profesorem Zielińskim niż ustawianiem się jakoś kontra do tej książki. Dlatego nastawienie było raczej takie, żeby myśleć wspólnie w jednym kierunku czy o jednych problemach, niż wychwytywać jakieś niejasności. Oczywiście ja całości tego tekstu nie będę tutaj przytaczał, jest on zbyt obszerny. Nawet jeden z moich kolegów powiedział, że obszerność tego tekstu jest dowodem na to, że Pan Bóg mnie opuścił. Ja ufam, że tak nie jest. W każdym razie powiem tylko, że ten tekst składa się z trzech zasadniczych części, o których nie będę tu więcej mówił. Mianowicie, co nam dziś przeszkadza wierzyć w nieśmiertelną duszę, co nam dziś pomaga wierzyć w nieśmiertelną duszę i o czym powinniśmy pamiętać, rozważając teorię nieśmiertelnej duszy. Z tej całej całości wybieram tylko te fragmenty do przedstawienia, które odpowiadają formalnemu aspektowi naszego dzisiejszego sympozjum, czyli krytycznego ustosunkowania się do książki pana profesora Zielińskiego. Natomiast całość tekstu już przekazałem i panu profesorowi, i organizatorom do zapoznania się. W moim wystąpieniu zwrócę zatem uwagę na następujące zagadnienie. Mianowicie, co znaczy krytycznie wobec książki profesora Zielińskiego usprawiedliwienie przejścia od filozofii do religii w temacie nieśmiertelnej duszy, specyfika hipotezy nieśmiertelnej duszy, metafizyka codzienności i jej znaczenie religijne, nieśmiertelność duszy jako problem do postawienia, a nie do rozwiązania, i jeśli czas pozwoli, zakończę wierszem Marii Luizy Kaszlic Życie Wieczne. To tyle, gdy chodzi o to, o czym będzie mowa. A zatem, co znaczy krytycznie wobec książki profesora Zielińskiego? Otóż w zaproszeniu na sympozjum pojawiło się takie oto zdanie. Referaty na sympozjum powinny być więc krytyczną analizą tez zawartych w książce profesora Ireneusza Zielińskiego. Wobec takiego zdania mogę powiedzieć, co następuje. Otóż reflektując filozoficznie nad kwestią nieśmiertelności duszy, bo ten fragment dzieła pana profesora wybrałem do analizy, słowo krytyczny mogę przyjąć tylko wtedy, kiedy potraktuję je jako ekwiwalent słowa transcendentalny, w tym sensie, w jakim nadał mu Immanuel Kant. Oczywiście nie chodzi teraz o referowanie poglądów Kanta na temat nieśmiertelności duszy, ale o, według mnie, jedyną sensowną perspektywę, z której ten problem można rozpatrywać filozoficznie. Otóż gdybym słowo krytyczne miał rozumieć w potocznym tego słowa znaczeniu, czyli krytyczny jako polemiczny, to dla mnie osobiście oznaczałoby to, że występuje z pozycji człowieka, który już ogląda intelektualnie duszę nieśmiertelną, widzi, jak ona wygląda, i z tej pozycji może skorygować ogląd innego filozofa, który miał na tyle zdrowego rozsądku, żeby się obronić przed transcendentalnym pozorem i nie utożsamiać myślenia o nieśmiertelnej duszy z jej intelektualnym oglądaniem. Chciałbym tutaj tylko przytoczyć króciutki dwa zdania Immanuela Kanta. Wielu z nas już je pamięta, ale chciałem po prostu pokazać pewną perspektywę filozoficzną, która jest nie punktem dojścia, ale punktem wyjścia w tej dyskusji na temat nieśmiertelności duszy. Pomyśleć sobie jakiś przedmiot, a poznać jakiś przedmiot, nie jest to więc jedno i to samo. Mimo to, co z pewnością trzeba tu zaznaczyć, zastrzegamy się przecież przy tym zawsze, że te właśnie przedmioty musimy także jako rzeczy same w sobie móc jakkolwiek nie poznać, to przecież przynajmniej pomyśleć. Tyle Kant i ta perspektywa transcendentalna. Autor przyczynku do eschatologii filozoficznej w moim przekonaniu oparł się dwóm intelektualnym pokusom. Mianowicie owego transcendentalnego pozoru i izolacjonizmu filozoficznego. O oparciu się pierwszej pokusie, a więc owej rzekomej naoczności, za pomocą której możemy myślowo oglądać i poznawać duszę nieśmiertelną i życie wieczne, świadczy najlepiej słowo aporia. Powtarza się ono jak refren w wielu kontekstach problemowych, znaczeniowych, dotyczących życia wiecznego i teorii nieśmiertelnej duszy. Autor książki ma przy tym świadomość, że same aporie w obszarze myślenia filozoficznego to stanowczo za mało, aby uzasadnić, w cudzysłowie, nadzieję na życie wieczne i nieśmiertelność duszy. W ten sposób opiera się drugi z wymienionych pokus, polegający na traktowaniu nieśmiertelnej duszy jako fenomenu wyizolowanego, to znaczy takiego, którego nawet w ramach eschatologii filozoficznej analiza miałaby się odbywać tylko i wyłącznie w obszarze dyskursu filozoficznego. Otóż w filozofii, która żyje z uświadomionej niewiedzy i szuka mądrości, czyniąc w niej miejsce dla siebie, a nie ją wytwarzając i nią manipulując, tak rozumianej filozofii potrzebna jest mądrość religijna. I chociaż religia nie przemawia głosem Boga, gdyż głosem Boga może przemawiać tylko sam Bóg, to jednak religia żyje z wiary w to, że Bóg przemówił, także o ostatecznych sprawach ludzkiego życia. Zatem religii została podarowana boska odpowiedź na pytanie o los człowieka po śmierci. Przyjęcie takiej odpowiedzi nie jest porażką rozumu, ani zbędnym dodatkiem do filozofii, ale wypływa z potrzeby rozumu filozoficznego, który rozumnie podejmuje decyzję wiary lub decyzję niewiary. Jeśli chodzi o tę decyzję, chciałem przytoczyć takie trzy króciutkie fragmenty, które potraktowałem jako motto i książki pana profesora Zielińskiego i dwóch innych wypowiedzi, które podkreślają ową wagę właśnie decyzji rozumu. Pierwsza to platoński Sokrates: ale oto i czas już odejść, mnie na śmierć, wam do życia. Kto z nas idzie do tego, co lepsze, tego nie wie jasno nikt, chyba tylko Bóg. I drugi fragment Ewangelii świętego Jana: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto wierzy we mnie, chociażby i umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to? I profesor Zieliński: z perspektywy potrzeb egzystencjalnych rozpatrywanie możliwości jest zatem zupełnie bezowocne. Ostateczne rozstrzygnięcie bowiem ma charakter nie racjonalnej argumentacji, ale osobistego wyboru, wiary lub niewiary w życie wieczne po śmierci. A zatem tak czy inaczej mamy do czynienia z dramatem metafizycznym, który nie polega na braku należnej wiedzy, ale na wyborze. Rozum filozoficzny zatem przekonuje się, że jeśli istnieje jakieś rozwiązanie aporii duszy nieśmiertelnej czy życia wiecznego, to po wszystkich tych zmaganiach i poszukiwaniach zostaje mu ono ofiarowane, darowane. A dar był i zawsze będzie znakiem miłości, który przyjmuje się z tym większą miłością i wdzięcznością, im intensywniejsza była miłość do prawdy i szczere jej poszukiwanie. Widać już tego wyraźnie, że istnieją pewne podstawy do usprawiedliwienia przejścia od perspektywy filozoficznej do perspektywy religijnej. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus pisała: pouczenia Jezusa są tak przeciwne skłonnościom natury. Bez pomocy łaski niemożliwością byłoby nie tylko zacząć je praktykować, ale nawet zacząć je rozumieć. Zieliński zapewne zgodziłby się i przyznał rację świętej Teresie w tym przynajmniej sensie, że niezrozumiała dla czystego filozoficznego rozumu staje się troska o niematerialną, nieśmiertelną duszę i zarazem beztroska o materialne ciało, które ulega zabiciu. Czysty rozum mówi, że nie można ryzykować śmierci własnego ciała, nie ryzykując zarazem śmierci własnego ja, gdyż istnienie niematerialnej duszy nie jest nam dane bezpośrednio, a więc ta perspektywa transcendentalna, lecz tak jak istnienie własnego ja w ciele. Profesor Ziemiński pisze tak oto. Doświadczenie wewnętrzne może mnie zatem przekonać o istnieniu zjawisk psychicznych i ich odrębności od zdarzeń fizycznych. Nie dowodzi jednak, że jestem substancją duchową, zdolną istnieć niezależnie od ciała. Możemy zatem powiedzieć, że filozofia wyostrza nam apetyt na życie wieczne, ale zaspokoić go może jedynie zawierzenie Bogu, ku któremu prowadzi nas religia. W kwestiach tego, co pozgonne, wiedział o tym, że nie wie i że wypada mu oczekiwać odpowiedzi od Boga, platoński Sokrates. Wie o tym doskonale także Ireneusz Ziemiński, który jako filozof w trybie warunkowym pisze o chrześcijańskiej wierze w życie wieczne następujące. Na pytanie o życie wieczne odpowiedzi może udzielić jedynie ten, kto doświadczył śmierci, a zarazem ją pokonał. Chrześcijaństwo dzieło to przypisuje Chrystusowi, w jednej osobie Bogu i człowiekowi. Jeśli zatem istnieje Bóg i jeśli miało miejsce wcielenie, to o naszą wieczność możemy być spokojni. Oczywiście tego spokoju nie należy mylić ani z filozoficznymi argumentami na rzecz nieśmiertelnej duszy, które w swojej niepewności przesłaniają lęk człowieka przed niewiadomą tego, co pozgonne, ani też z naiwnym przekonaniem, że kto posiada już wiarę religijną, ten w ogóle nie musi się o nią zmagać. W temacie teorii nieśmiertelnej duszy uznajemy zatem za usprawiedliwione przejście od filozofii do religii. Oczywiście nie oznacza to rezygnacji z realizmu idei nieśmiertelnej duszy, gdyż, jak podkreśla Ireneusz Ziemiński, sam fakt religijnego pochodzenia pojęcia duszy nie dowodzi jej błędności. Źródło idei nie przesądza, czy jest ona prawdziwa, czy fałszywa. Chociaż zatem wiara nie dowodzi istnienia duszy, to jednak również religijny charakter idei duszy nie dowodzi, że ona nie istnieje. Chodzi zatem o to, że realizmu idei religijnej nie mierzy się kryteriami filozoficznymi. W religii bowiem nie chodzi o teoretyczny dowód na istnienie duszy i poznanie jej własności, ale o wiarę w boskie powołanie człowieka do wieczności. Religijne myślenie o wieczności służy naszej orientacji w życiu na ziemi i w podtrzymywaniu nadziei na życie wieczne, a nie naukowej czy filozoficznej wiedzy o tym, co pozgonne. Filozoficzne aporie teorii nieśmiertelnej duszy, o których pisze profesor Ziemiński, to nie rozstrzyganie o jej realizmie, lecz rozpoznanie granic czystego rozumu wobec tajemniczej rzeczywistości, którą to rzeczywistość w świetle tych aporii określamy hipotezą o nieśmiertelnej duszy. Przyjrzyjmy się zatem, jaka jest specyfika tej hipotezy. Otóż Ireneusz Ziemiński napisał tak oto. Spośród rozmaitych idei życia wiecznego po śmierci najczęstszym przedmiotem ludzkich wierzeń jest nieśmiertelność duszy. Hipoteza ta, obecna zarówno w doktrynach religijnych, jak i filozoficznych, głosi, że głównym elementem konstytuującym człowieka jest niematerialny pierwiastek, dusza, zdolny istnieć samodzielnie, także po śmierci i całkowitym rozkładzie ciała. Chciałbym, abyśmy skupili naszą uwagę teraz na dwóch spostrzeżeniach tego fragmentu, mianowicie na słowie hipoteza i na kolejności jej występowania. Najpierw w religii, potem w filozofii. Cokolwiek by nie powiedzieć o nieśmiertelnej duszy, to jest to jednak hipoteza. Wyróżnia ją spośród innych hipotez to, że jest nam się niezwykle trudno z nią rozstać. Myśl o nieśmiertelnej duszy tkwi w nas tak głęboko, że nie opuszcza nas nawet w epoce rozwoju neuronauki i kognitywistyki, które kwestionują istnienie ludzkiej duszy. Hipoteza o nieśmiertelnej duszy jest nam tak bliska, dlatego że anonsuje się w niej nasza naturalna potrzeba metafizyki, o której wspominał m.in. właśnie Kant. Idea nieśmiertelnej duszy jest metafizycznym punktem orientacji w naszym codziennym życiu. Nie w zaświatach, ale w naszym codziennym życiu. Jest niejako tą metafizyczną podstawą naszej tożsamości. Przypomina nam o skończoności, a zarazem jej przekraczaniu w kierunku realizacji nieskończonych metafizycznych pragnień, a więc poznania ostatecznej prawdy, udziału w ostatecznym dobru, radości z ostatecznego szczęścia. W sporze o nieśmiertelną duszę nie chodzi zatem o to, czy ona istnieje, czy nie istnieje, albo jak wygląda, bo zaangażowanie się w tak wyświechtaną kontrowersję byłoby zajęciem płytkim i jałowym. W temacie nieśmiertelnej duszy chodzi o coś zupełnie innego. Mianowicie o to, co jest warte ludzkie życie wobec nieuchronnej śmierci i jak to życie wygląda, czy powinno wyglądać, gdy się wierzy w nieśmiertelną duszę, czy w życie wieczne, a jak ono wygląda, gdy się tej wiary nie podziela. I tu należy przywołać drugie spostrzeżenie profesora Zielińskiego, że mianowicie hipoteza życia wiecznego najpierw pojawiła się w doktrynach religijnych, a dopiero potem filozoficznych. Uświadamiając sobie zatem liczne aporie w teorii nieśmiertelnej duszy, ważne jest, żeby wiedzieć, skąd w ogóle w filozofii Zachodu wzięła się idea nieśmiertelnej duszy. Oczywiście jest to już sprawa historii filozofii, w to nie wchodzimy. Już z tych kilku uwag wynika, że mówimy o nieśmiertelnej duszy stąd. To nie jest jakiś paradygmat, który zastaje nas z góry, że my się musimy nawrócić na myślenie o nieśmiertelnej duszy, tylko jest to pewna metafizyka, której korzenie tkwią w naszej egzystencji. Stąd nazwałem ją metafizyką codzienności i jej religijnym znaczeniem. W myśleniu o nieśmiertelnej duszy doświadczamy wielu niepowodzeń, dlatego że myślimy o niej za daleko. To znaczy tylko w kategoriach pojęciowych, rozumianych jako jedyne źródło obiektywizacji, nie kierując się przy tym fenomenami własnego życia duchowego, ani też wydarzeniami. Możliwość zatem zbliżenia się do nieśmiertelnej duszy otwiera się jedynie w głębi naszego osobistego życia i jego duchowych aktów. Te ostatnie nie dają nam spekulatywnej pewności co do istnienia duszy, jej struktury i wyglądu, ale też nie świadczą przeciwko nieśmiertelności duszy. To bowiem wywodzi profesor Zielinski, że nie potrafimy opisać duszy jako struktury bezcielesnej, ani wyjaśnić jej relacji do ciała, nie dowodzi niespójności jej pojęcia. Wskazuje jedynie na brak metody gwarantującej pozytywny opis duszy. Wszystkie jej określenia są negatywne, stanowiąc zaprzeczenie cech cielesnych, nie mówią zatem, czym dusza rzeczywiście jest. Odpowiedź na pytanie o nieśmiertelną duszę ma zatem pojawić się wewnątrz naszego zreflektowanego doświadczenia codzienności, jako metafizyka codzienności, wykraczania ku temu, co nieuwarunkowane, ale stąd. Myśl o życiu wiecznym zatem nie jako bezsprzeczny racjonalny dowód, ale jako egzystencjalne przynaglenie nie narzuca się siłą argumentów, ale analizą źródłowego doświadczenia i świadectwa. Taką metafizykę codzienności, pomyślaną jako eschatologia filozoficzna, proponuje i rozwija profesor Zieliński. Ze struktury i treści codziennych i zarazem uniwersalnych ludzkich doświadczeń w czasie, na przykład doświadczenia miłości, szczęścia, radości, rozkoszy, nadziei, lęku, bólu, cierpienia, rozpaczy oraz z ludzkiego doświadczenia samego czasu i jego poszczególnych wymiarów, Zieliński usiłuje wydobywać filozoficznie na jaw to, co w tych podstawowych ludzkich doświadczeniach anonsuje się nam, ludziom, jako wieczne. Anonsowanie się życia wiecznego w naszej codzienności nie jest niezbitym dowodem na nieśmiertelną duszę, ale jest wyrazem wiary w życie wieczne, do której to wiary człowiek ma prawo. Profesor Zieliński stwierdza, hipoteza nieśmiertelności duszy pozwala też pominąć aporię autentyczności. Nawet bowiem, jeśli nie ma rozstrzygających argumentów na rzecz jej prawdziwości, to jednak ludzie mają prawo w nią wierzyć, nadając w ten sposób sens swojemu życiu i śmierci. W perspektywie religijnej natomiast trzeba by jednak powiedzieć troszeczkę więcej, że mianowicie to nie ludzie nadają sens swojemu życiu, ale przyjmują ten sens w darze, gdy słuchają Boga, gdy praktykują religijne milczenie ku Bogu. O ten dar religijnego sensu upomniał się Pascal w słynnych słowach. Poznaj tedy, pieszałku, jakim jesteś bezsensem dla samego siebie. Ukosz się, bezsilny rozumie, umilknij głupia naturo, Dowiedz się, że człowiek nieskończenie przerasta człowieka i usłysz od swojego Pana o swoim prawdziwym stanie, którego nie znasz. Słuchaj Boga. Eschatologia religijna nie wyklucza wcale eschatologii filozoficznej. Zieliński twierdzi, że przy założeniu, iż opisy doświadczenia wieczności w czasie oraz ujęcie czasu jako wieczności są trafne, to cytuję, mamy prawo przyjąć, że życie wieczne istnieje i że jest dostępne już na ziemi. Zarazem jednak, ponieważ nie możemy wykluczyć możliwości życia wiecznego po śmierci, eschatologię filozoficzną mamy prawo potraktować jako wstęp do eschatologii religijnej, w pełni ukazującej perspektywę wiecznego zbawienia. I ostatni punkt naszych rozmyślań to nieśmiertelna dusza jako problem do postawienia, a nie do rozwiązania. Filozoficzne poszukiwania realizmu duszy sięgają do dziejowości konkretnego człowieka, jego historii i duchowych doświadczeń. Jeżeli filozofia mogłaby się czegoś nauczyć z Biblii, a wiemy, że wielokrotnie się uczyła, to z pewnością spojrzenia na wydarzającego się człowieka. Święty Jan Apostoł pisał, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie okazało, czym będziemy. Mamy tu niewątpliwie do czynienia z myśleniem czasem. Nie myśleniem o czasie, tylko myśleniem razem z czasem. Czas staje się a posteriori warunkiem możliwości nie tylko myślenia o człowieku, ale także jego stawania się, dojrzewania do wieczności. Oczywiście w tym dojrzewaniu do wieczności chodzi też o problem przeżywania czasu. Abraham Heschel zauważył, trzeba zostać onieśmielonym przed cud czasu, aby być gotowym przyjmować obecność wieczności w tej chwili. Onieśmielenie cudem czasu wyraźnie przeżywa autor przyczynku do filozoficznej eschatologii. Na wstępie swojej monografii profesor Zieliński zaznacza, że podejmuje próbę opisu rozmaitych form doświadczenia wieczności dostępnych w naszym skończonym życiu na ziemi, a w zakończeniu wyraża swoją filozoficzną wiarę w to, że wieczność jest dostępna w czasie, który niesie w sobie okruchy wieczności. Cytuję. Kto zatem doznał okruchów wieczności, nie umiera cały. Nawet bowiem, jeśli śmierć jest kresem życia, to nie oznacza unicestwienia wszystkich jego przeżyć. Profesor Zieliński podkreśla jednak, że w nadziei na życie wieczne nie chodzi tylko o ocalenie przeżyć wieczności w czasie, ale o ocalenie całego ludzkiego podmiotu tych właśnie przeżyć. Człowiek nie tyle jest, co się staje, a przeżywanie czasu jest dopełnianiem się istoty człowieka, jego dojrzewaniem do wieczności w nadziei. Kończąc te przemyślenia, chciałbym zacytować teraz fragment, a właściwie cały już wiersz Marii Luise Kaszyc pod tytułem Życie po śmierci, z uwagi na to, że poezja, jakkolwiek nie sprzeciwia się naszym pojęciom, to daje rozumienie tego, co pojęciowo jest nieuchwytne, a co się da wypowiedzieć właśnie w niezastąpionym języku poezji, który zawsze otwiera i pozostawia nas w tym otwarciu. Przepraszam, nie potrafię pięknie deklamować, więc przeczytam tak, jak potrafię. Czy wierzy Pani, zapytano mnie, w jakieś życie po śmierci? Odpowiedziałam, tak, ale potem nie wiedziałam już, jaką dać odpowiedź, jak miałoby ono wyglądać, jak ja sama miałabym wyglądać tam. Wiedziałam tylko jedno, żadnej hierarchii świętych siedzących na złotych tronach, żadnego upadku dusz potępionych, tylko miłość, która stała się wolna, nigdy niewyczerpana, zalewająca mnie. Żaden ochronny płaszcz, sztywny od złota, wysadzany szlachetnymi kamieniami, jakaś zwiewna szata utkana z nici pajęczej, jakieś tchnienie wokół moich ramion, pieszczota, piękne poruszenie, jak niegdyś falty reńskich, jak ze słów, które tam i z powrotem, strzępy słów. Chodź, chodź. Płótno cierpienia obszyte łzami, podróż w górę i w dół i Twoja ręka znów w mojej. Tak leżeliśmy. Ty czytałeś na głos. Zasnęłam. Obudziłam się. Zasnęłam. Budzę się. Twój głos mnie przyjmuje. Opuszcza mnie i zawsze od nowa tak dalej. A zatem niczego więcej, pytają pytający, nie oczekuje Pani po śmierci? A ja odpowiedziałam, niczego mniej. Dziękuję Państwu za uwagę.